Cześć, tu Łukasz z 20 minut historii. Dziś opowiem Wam o ostatnich królach Rzymu, ich osiągnięciach oraz dramatycznym upadku. Zaczynamy. Zgodnie z tradycją, królów było 7. Pierwszych 4, zaczynając od Romulusa, kończąc na Ankusie Marciuszu, to postaci półlegendarne. Fakty zaczynają dominować nad wersjami poetyckimi dopiero od mniej więcej VI wieku przed naszą erą, od czasu panowania V według tradycji króla, nazwanego Tarkwiniuszem Starym. Królowie Rzymu nie byli władcami dziedzicznymi. Wybierał ich lud rzymski. Zauważcie, że elekcyjność władców sprzyja otwartości tegoż urzędu. Władzę może bowiem przejąć jednostka z zewnątrz. I tak właśnie było z 5. władcą. 4. Król Ancus Marcius miał synów. Wspomina o nich Liviusz. Szykowali się oni do objęcia tronu po śmierci ojca. Władzę przejął jednak niejaki Lucius Tarquinius. Pochodził on z etruskiego miasta Tarquinia. Ewidentnie stąd jest jego rzymskie nazwisko. Przybył do Rzymu wiele lat wcześniej wraz z etruską żoną imieniem Tanaquil. Sam nie był etnicznym etruskiem. Był potomkiem wygnańców z greckiego Koryntu. Po śmierci Ankusa został opiekunem jego synów. Potem doprowadził do swego wyboru na króla. Co istotne, chłopcom nie spadł włos z głowy. Ów władca przyszedł do historii jako Tarquinius Priscus, czyli Tarquinius Stary. Za jego panowania Rzym stale się rozrastał. Rozpoczęto wielkie, można powiedzieć symboliczne budowle. Budowę świątyni Jowisza na Kapitolu oraz budowę Circus Maximus. Za czasów tegoż władcy do miasta zaczęły także docierać greckie wpływy kulturalne. A jak on skończył? No, bardzo królesko. Przypomnieli o sobie synowie wcześniejszego wodza, gdy Tarquinius zaczął faworyzować niejakiego Serviusza Tulliusza, wydając za niego swoją córkę. Rzymscy książęta, wiedzeni zazdrością i obawiając się o sukcesję, najęli morderców, którzy zakończyli żywot Tarquiniusza Starego. Opis tego z morderstwa pokazuje, jaka była to monarchia. Według Liviusza synowie Ancusa Marciusza najęli po prostu pasterzy. Mieli oni wszcząć między sobą kłótnie w przedsionku pałacu królewskiego. Zaczęli domagać się widzenia z królem i, uwaga, udało im się. Poprowadzono ich do jego komnaty, gdzie jeden zaczął przedstawiać jakąś tam skargę, a drugi sięgnął po siekierę i zakończył żywot władcy. Pokazuje to, że owym królom Rzymu bliżej było do kacyków, wodzów plemiennych, niż do władców, jak my ich dzisiaj kojarzymy. Oto hałaśliwi pasterze są prowadzeni niejako na życzenie przed oblicze króla. Słuchajcie, spróbowaliby tak dziś pod pałacem Buckingham. Synowie Ancusa Marciusza władzy nie przejęli. Miast tego zostali wygnani. Dzięki fortelom żony Tarquiniusza władzę przejął jego zięć, właśnie Serviusz Tulliusz. Jego pochodzenie jest sporne. Miał być on albo synem niewolnicy, albo synem księcia podbitego miasta, który wychował się w domu Tarquiniusza. Tę ostatnią wersję na przykład przyjmował Liviusz. Jest też teoria, a raczej domysł, że późniejszy król Serviusz Tulliusz był początkowo członkiem zbrojnej bandy i nosił etruskie imię Mastarna. Jest i wersja mityczna oczywiście, jakoby jego ojcem miał być bóg Wulkan, który objawił się jego matce pod postacią ognistego Fallusa. A jak było? No rozstrzygnąć się tego oczywiście nie da z całą pewnością. Ja odrzucam oczywiście kategorycznie wersję o ognistym Fallusie. Ale wracając do głównego wątku opowieści. Serviusz stał się chyba najwybitniejszym z władców Rzymu, oczywiście po numie Pompiliuszu. Ten władca miał pierwszy wybudować mury miasta, prowadził wojnę z Etruskami, a przede wszystkim miał stworzyć podstawowy podział stanowy Rzymu. Zmienił w ten sposób jego ustrój. Król miał przeprowadzić spis ludności i następnie w oparciu o progi majątkowe podzielić społeczeństwo na klasy. Na 5 lat dokładnie, od najbogatszych do najbiedniejszych. Bogatsi mieli poważniejsze i kosztowniejsze obowiązki wojskowe, a ludzie bez majątku byli zwolnieni z takiej służby w ogóle. Szczegóły tego systemu były bardzo zawiłe. Co istotne, w Prowadzony podział miał wpływ także na głosowania na zgromadzeniach. Dawał absolutny prymat bogatym. Klasy bogatych głosowały bowiem najpierw, a jak osiągnięto określony próg, po prostu przerywano głosowanie. Zachwycali się tym systemem w późniejszym okresie pisarze rzymscy, jak sam Cyceron, wskazując, że w państwie należy uważać, aby największa liczba nie grała największej roli. W mentalności tamtych ludzi, skoro najbogatsi płacą najwięcej, ponoszą największe koszty dla wspólnoty, a jednocześnie mają najwięcej do stracenia, im najbardziej na wspólnocie powinno zależeć. Jak bardzo to naiwne, no to my już wszyscy wiemy doskonale. Zwróćcie jednak uwagę, co się tu dzieje. Rzym zwolna przestaje być wozowską osadą, a przekształca się w timokrację, rządy najbogatszych. Miało to swoje skutki już w kolejnym stuleciu. Teraz jednak doszło do swego rodzaju uporządkowania społeczeństwa, oczywiście na miarę starożytnych. Rzym przyjmował organizację, zmieniając się z zasady pierwotnej w ustrukturyzowane miasto-państwo. Zwróćcie uwagę, że można tu dopatrzyć się dalszego ciągu formowania się wspólnoty, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. Po założeniu i zawiązaniu się wspólnoty, osiągnięciu bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury, jakie miały miejsce za poprzednich królów, następują kolejne stadia rozwoju miasta. Zauważcie, inwestycja w infrastrukturę ułatwia handel. Handel daje dobrobyt. Ten z kolei skutkuje rozwojem kultury, otwarciem na nowe prądy intelektualne, w tym przypadku greckie. Ostatnie stadium to reforma administracyjna. Wraz ze wzrostem stare instytucje zaczynają nie wystarczać. Trzeba szukać nowych. Koniec Serwiusza Tuliusza jest iście szekspirowski. Ponownie dali o sobie znać potomkowie wcześniejszego władcy, tyle że tym razem chodzi o synów Tarkwiniusza Starego. Serwiusz Tuliusz wydał swoje dwie córki, obie imieniem Tulia, za dwóch synów Tarkwiniusza Starego, Luciusza i Arunsa. Dodam tylko, że taka praktyka jednakowych imion dla córek była w starożytnym Rzymie standardem. Najpewniej, pomny swych doświadczeń, Serwiusz Tuliusz myślał, że oszuka przeznaczenie. Nie udało się. Małżeństwa były całkiem nieudane. Otóż Luciusz pragnął władzy, a jego małżonka była kobietą łagodną. Drugi związek dopasował, a raczej nie dopasował się na zasadzie przeciwieństwa. Arunz był łagodny, a jego żona, Tulia starsza, przeciwnie, żądna władzy. Spiskowała ona stale, podburzała Luciusza, aż w końcu łagodni małżonkowie zmarli, a żądni władzy wdowiec i wdowa pobrali się. Jak pisze Liviusz, stary król nie akceptował tego, ale nie przeszkadzał. Ta bierność miała go wiele kosztować. Wiedziony namowami żony, Luciusz przejął zbrojnie władzę, a Serwiusz Tuliusz zginął. Co ciekawe, według Liviusza, Luciusz miał w czasie owego zbrojnego puczu podburzać patrycjuszy. Tarkwinius zarzucił Serwiuszowi po kolei złe pochodzenie, niedochowanie żałoby po zmarłym Tarkwiniuszu Starym, brak dochowania legalnych procedur przy objęciu tronu, a wreszcie, że serwiańskie reformy ustrojowe broniły głównie najbiedniejszych, bo ciężary, wcześniej wspólnie ponoszone, nałożył głównie na bogatych. Słuchajcie, mamy przykład pięknej, klasycznej, cynicznej demagogii. Najpierw atak osobisty, potem zwyrodnienie i powierzchowny opis dokonanych reform, a na koniec zarzut, że królowi chodziło tylko o ograbienie poddanych. Skąd my to znamy? Bardzo dramatyczny obraz zakreślił Liviusz, jeśli chodzi o zachowanie córki króla Tulli. Gdy jechała rydwanem przez miasto, dostrzegła leżące na ulicy ciało ojca. Miała ponoć przejechać po nim rydwanem, bezczeszcząc zwłoki. Opis niezwykły, obrazowy, sugestywny. Taka niegodziwość miała w przekonaniu Rzymian zwiastować marny koniec. Luciusz przejął władzę i przeszedł do historii jako Tarkwiniusz Pyszny. W pamięci zachował się jako tyran tak wielki, że Rzymianie ideę królestwa wprost znienawidzili. Trzeba przyznać jednak, że sam Tarkwiniusz miał pewne osiągnięcia. Kontynuacja inwestycji rozpoczętych za Tarkwiniusza Starego to jedno, ale także miał zbudować wielki kanał miejski nazwany Cloaca Maxima. Starożytni tą budowlą się wprost zachwycali. Ta i inne inwestycje miały być okupione jednakże znojem i trudem ludu, prawdziwym wyzyskiem. Tarkwiniusz prowadził także politykę dalszej ekspansji terytorialnej. U Liviusza zachował się opis występnego zdobycia miasta Gabie, sąsiedniego do Rzymu. Otóż Tarkwiniusz nie był w stanie podbić Gabiów militarnie. Zaniechał więc walki, zajmując się niby to wyłącznie sprawami wewnętrznymi. Jednocześnie wysłał tam swego syna z tajną misją. Młody Sextus Tarquinius, bo tak się nazywał, miał mówić, że uciekł od okrucieństwa i tyranii ojca. Gabiowie go przyjęli, a po jakimś czasie nawet został wybrany przywódcą wojska. Wtedy dopiero Sextus wysłał do ojca posłańca z prośbą o dalsze instrukcje. Tarquinius Pyszny, jak każdy tyran, nikomu nie ufał. Nie powiedział nic, tylko przechadzał się po ogrodzie i strącał laską najwyższe makówki. Jego syn zrozumiał aluzję. Po kolei wymordował wszystkich najwybitniejszych obywateli Gabiów. Te, pozbawione głowy, niedługo uległy Rzymowi. Tarquinius Pyszny miał ciemiężyć lud, ale również elity. Dowodem na to jest historia królewskiego siostrzeńca, niejakiego Luciusza Juniusza. Jego brat poniósł śmierć z ręki króla. Luciusz, by nie robić wrażenia, że stanowi dla kogokolwiek zagrożenie, udawał głupka i pozwolił królowi zagarnąć cały swój majątek. Przezywano go Brutus, to znaczy po prostu tępak. Koniec królów miał nadejść właśnie ze strony elit, poprowadzony przez owego rzekomego tępaka. Ale sygnałem do rebelii nie był ucisk fiskalny, terror czy wyzysk obywateli. Była nim jedna z najsłynniejszych zbrodni w historii. Miał ją popełnić uwrzeźnik Gabiów, Sextus Tarquinius, syn króla. Tuż miał on dopuścić się gwałtu na Lukrecji, żonie swego krewnego Tarquiniusza Collatyna. Miał on zmusić Lukrecję do zbliżenia, grożąc, że zabije ją, a także zabije jej niewolnika. Groził, że ich nagie ciała ułoży blisko, co miałoby sugerować, że Lukrecja została przyłapana na bardzo poważnym występku. Lukrecja mu uległa, a gdy odszedł, wezwała swego ojca i męża. Wraz z tym ostatnim przyszedł Brutus. Mimo że nikt jej nie winił za to, co zaszło, Lukrecja popełniła samobójstwo. Zdarzenie wykorzystał Brutus. Porwał nóż z ciała Lukrecji i rozgłosił w mieście, co się zdarzyło. Bardzo podburzyło to lud rzymski. Cały ród Tarquiniuszy wypędzono, oczywiście po pewnych rozruchach i po pewnych walkach. Tarquiniusze schronili się w Etrurii. Sam Sextus, główny winowajca, uciekł do Gabiów. Był pewien swej pozycji i bezpieczeństwa. Zabito go tam. Widać, pamiętano jego, powiedzmy, zasługi. Władzę przejęła arystokracja. Podzielili się nią Brutus i nieszczęsny mąż Lukrecji Collatyn. Stali się pierwszymi konsulami Rzymu. W zasadzie podzielili się władzą królewską. Zachowali nadal jej symbole. Tytułem przykładu, podobnie jak wcześniej królów, konsulów poprzedzał orszak niosących topory liktorów. Co ciekawe, według Liviusza Brutus od razu dokoptował nowych senatorów i zwiększył liczbę do 300. Widać tu ewidentnie działania mające umocnić jego władzę. Trudno zakładać, że wyznaczył sobie mu niechętne. Co więcej, wkrótce doprowadził także do wygnania Collatyna, jako należącego do rodu Tarquiniuszy. Te wydarzenia miały mieć miejsce w 509 roku przed naszą erą. To niezwykle ważna cezura dla dziejów Rzymu. Oto kończy się królestwo, a zaczyna się nowy ustrój – republika, od łacińskiego res publica, rzecz wspólna. Tarquinius oczywiście nie odpuścił. Najpierw zorganizował tajny spisek, intrygę, do którego nawet wciągnął synów Brutusa. Zapłacili za to życiem. Potem szukał wsparcia Etrusków. Uzyskał je najpierw w mieście Veie, odległym od Rzymu jakieś 15 km. Rzymianie zdołali się obronić, ale w czasie walk poległ Brutus. Potem Tarquinius pozyskał wsparcie króla Porsyny. Miał on rządzić miastem Clusium w Etrurii. Doszło do wojny. Jest to konflikt wielce zagadkowy, obrosły legendami. Liviusz przedstawia wersję, że Rzymianie zdołali się obronić. Tacyt jednak wskazywał, że Rzym Porsynie uległ. Oznaczałoby to, że po Tarquiniuszach jakiś czas w Rzymie rządzili Etruskowie. Nic o tym więcej nie wiadomo. Ostatecznie Tarquinius Pyszny został pokonany w bitwie nad jeziorem Regillus w latach 90. kolejnego stulecia. Jakie wnioski można wyciągnąć z opisanych zdarzeń, zapytacie? Zwróćcie uwagę, że jak ze sfery legend wchodzimy do sfery faktów, od razu uruchamiają się procesy historyczne. To już nie jest zdarzenie po zdarzeniu, ale swego rodzaju ciąg zdarzeń. Od razu włączają się również ludzkie namiętności. To zaczyna być historia o zawiłych losach dynastii panującej, nie za stosowne historie poszczególnych władców. Pojawia się swego rodzaju polityka dynastyczna, a nie osobne polityki władców elekcyjnych. Najbardziej chyba jednak rzuca się w oczy, że owi historyczni władcy Rzymu byli obcy etnicznie. Oni byli pochodzenia etnicznie greckiego, ale przybyli z Etrurii. Jeśli spojrzy na to z tej strony, to można dostrzec inne tło upadku monarchii. Oto zbuntowała się rodzima elita, elita pochodzenia rzymskiego. Nic tu nie zmienia fakt, że była spokrewniona z dynastią królewską. Być może spisek istniał wcześniej, bunt narastał i narastał. A sprawa Lukrecji była po prostu pretekstem, nośnym hasłem do walki, ohydnym czynem, który posłużyłby wzburzyć lud. Słuchajcie, wiadomo przecież, że każdą rewolucję czyni lud. Jedynie kontrola nad nią może, choć nie musi, należeć do elit. Zauważcie, że w tej historii niezwykle duży jest udział wątku etruskiego. Jest teoria, że w istocie Tarquinius Stary sięgnął po władzę w wyniku podboju dokonanego przez Etrusków. Podboju, który przez późniejszych rzymskich pisarzy został literacko oswojony i poprawiony w ten sposób, jakoby Rzymianie sami wybrali Etruska na króla. Oznaczałoby to, że przez określony czas Rzymem rządzili władcy narzuceni przez inną grupę etniczną, inną kulturę. Z pierwszych 7 królów, 4 to postaci legendarne. Pozostali zaś mają etruskie konotacje. Wpływy etruskie były faktem niezaprzeczalnym. Czy był podbój? Tego nie wiadomo. Nie ma na to w sumie żadnych dowodów. Faktem jest jednak, że o Tarquiniusza upomnieli się właśnie Etruskowie. Co więcej, upadek tej dynastii splata się czasowo ze swego rodzaju upadkiem wpływów etruskich na półwyspie. Oto w roku 474 przed naszą erą Etruskowie przegrywają z Grekami w bitwie pod Kyme, a w roku 504 wspomniany już Porsena przegrywa z Latynami pod Arycją. Przy przyjęciu, że Tarquiniusze byli władcami pochodzenia obcego, niezależnie czy zostali narzuceni siłą, czy subtelniejszymi podchodami czy wpływami, można się pokusić o spekulację, czy aby ich upadek nie ma związku z szerszym zjawiskiem, to jest wycofaniem, blednięciem wpływów Etrusków w ogóle. W każdym wypadku jest tu jakaś zbieżność czasowa. Niezależnie od tego, jak było, królestwo się skończyło. Wiał wiatr historii. Gdy upadli Tarquiniusze, w tym samym czasie, niemalże równolegle, w Atenach upada rodzina Pizystratydów i zaczyna się okres demokracji. W Rzymie powstała republika. Królów Rzymianie znienawidzili, ale docenili ich wpływ na formowanie się miasta. Widać to ewidentnie w pismach Liviusza, bo Rzym przestał być osadą, a stał się metropolią. W VI wieku przed naszą erą liczył między 20 a 30 tysięcy mieszkańców. Dla porównania, około 1500 roku naszej ery w Krakowie mieszkało około 15 tysięcy mieszkańców. Słuchajcie, to jest inna skala. Co było dalej? Republika nie powstała z dnia na dzień. Powstały całkiem nowe problemy, może jeszcze bardziej nośne i poważne niż historie królewskie. Ale o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku. Dziękuję za Wasz czas, pozdrawiam, trzymajcie się.